Lektury Paranormalium.
Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Nie należy dotykać zjaw. Fiński nauczyciel Sven Kiplinen z Turku był, aż do śmierci swojej ukochanej żony, gorącym zwolennikiem wiary w nieśmiertelność ludzkiej istoty. Śmierć jego żony spowodowała jednak przewrót w jego poglądach. Nabrał przekonania, że po śmierci człowieka znikają po nim wszelkie ślady na świecie. Twierdził więc teraz, że nie ma żadnych danych ku temu, aby przypuszczać, że istnieje jakiś most wiodący do odległego, obcego świata zmarłych, o czym od niepamiętnych czasów mówią filozofowie, jasnowidze i media wszystkich narodów. Ta zmiana poglądów zrobiła z dawniejszego idealisty, krańcowego materialistę i fanatyka poglądów realistycznych, wierzącego tylko w rzeczy, których istnienie mógł stwierdzić swymi pięcioma zmysłami. Nic innego teraz dla niego nie istniało. Od owej chwili z jakimś uporem zaprzeczał istnieniu jakichkolwiek zjawisk parapsychologicznych. Nawet takich sławnych uczonych parapsychologów jak Durville'a, profesora Williama Barretta, księdza Graebera, laureata Nagrody Nobla Sir Olivera Lodge'a oraz odkrywcę promieni wydzielonych przez człowieka Reichenbacha uważał za fantastów i uczonych o podejrzanej reputacji. Pan Kiplinen wzruszał ramionami nawet wówczas, gdy ktoś mu wspominał o naukach największych myślicieli świata, jak Budda, Chrystus, Platon, Pitagoras i Zaratustra, którzy wierzyli w istnienie ludzkiej duszy. Twierdził on, że oni wszyscy mylili się, a ich nauki polegały na błędach i nieporozumieniach. Jego zdaniem nie istnieje ani nieśmiertelność duszy, ani jakiekolwiek życie po śmierci, która jest ostatecznym kresem istnienia ludzkiej jednostki. Los jednak chciał, że nauczyciel został wyrwany z tej manii niedowiarstwa i pewności siebie. Zdarzyło się to w październiku 1951 roku. Na dworze już się ściemniało. Sven siedział wygodnie w swym fotelu i myślał o swej zmarłej małżonce, której fotografia stała na biurku. Nagle ogarnął go dziwny niepokój. Przy tym odniósł wrażenie, jakby ktoś przebywał w pobliżu niego, jakby go ktoś wołał, wokół niego coś się działo. Tego nie potrafił sobie wytłumaczyć. Wszystko wokół falowało. Przed jego oczami zaczęła się tworzyć mgła, która w niego wnikała, po czym zaczęła się z niego wylewać kaskadą. Strzępy owej mgły skupiały się, nabierając ludzkich konturów, falujących i drgających. Wpatrzony w tworzącą się zjawę, pan Kiplinen przeraził się. Przed nim bowiem stał, całkowicie zmaterializowany, duch jego zmarłej żony. Sven Kiplinen westchnął głęboko. Chciał się zerwać i podbiec do zjawy, lecz był cały sparaliżowany. Nagle dobiegł go głos jego żony. Twoje przypuszczenie, iż życie ludzkie kończy się wraz ze śmiercią, jest mylne, rzekła cicho, lecz wyraźnie. Aby ci to udowodnić, zezwolono mi zmaterializować moją postać. Jak to się robi? Chciał spytać Sven Kiplinen, ale nie mógł wypowiedzieć ani słowa. Potrafił tylko myśleć. Mimo to zjawa przejęła jego myśli. Nie dam rady tego wytłumaczyć, jaka energia materializuje moją postać. Musiałabym użyć pojęć ci nieznanych i dla ciebie niezrozumiałych. Człowiek fizyczny nie mógłby zrozumieć pojęć istniejących na innym świecie, gdzie obowiązują inne prawa fizyczne. Mogę tylko powiedzieć, że mamy możliwość kontaktowania się z ludźmi fizycznymi. To wszystko jest nieprawdą, myślał Sven Kiplinen. To jest złudzenie. Fantazja powstała w moim mózgu. Ja śnię, a kiedy się zbudzę, nic z tego nie będzie prawdą. Wszystko, co widzisz, jest najzupełniej prawdziwe, odparła zjawa pani Kiplinen, czytając w myślach męża. Nauczycielowi zimny pot wystąpił na czoło. Pragnął zapalić papierosa, aby może w ten sposób przepłoszyć złudną wizję. Lecz papierośnica leżała na parapecie okna, zbyt daleko, aby po nią można było sięgnąć. Ale duch żony ponownie przejął jego myśli. Zjawa podeszła do okna i położyła papierośnicę na biurku. W tej chwili stopy i łydki zjawy stały się zamazane. Pani Kiplinen zamieniała się stopniowo w strzępki mgły. Po paru chwilach pozostał z niej tylko mglisty słup, który także niebawem rozpłynął się i znikł. Zjawa pani Kiplinen zdematerializowała się. Ciałem pana Kiplinen wstrząsnął dreszcz. Miał on wrażenie, jakby zbudził się ze snu kataleptycznego. Niewidzialne więzy opadły i nauczyciel znów mógł wstać i poruszać się. Przed nim na biurku leżała papierośnica, na dowód, że zjawa ją tam rzeczywiście położyła. Gdyby nie ten fakt, byłby skłonny przypuszczać, iż miał realistyczny sen, kiedy wpatrywał się w fotografię zmarłej. O ile jednak postać żony nie była złudzeniem, na papierośnicy winny pozostać odciski jej palców. Nazajutrz pan Kiplinen zawiózł papierośnicę do laboratorium policyjnego. Tam stwierdzono, że na papierośnicy, oprócz jego własnych odcisków palców, są również i inne. Na jednym z odcisków znać było charakterystyczną bliznę. Otóż nauczyciel wiedział, że taką właśnie bliznę na palcu miała za życia jego żona. Nie ulegało zatem wątpliwości, iż rzeczywiście jej duch pozostawił ślady palców na papierośnicy. O tym tajemniczym zjawisku usłyszeli dr Elof Persson i badacz parapsycholog Gumainen. Odwiedzili oni Kiplinena, aby odbyć z nim kilka seansów spirytystycznych. Ustawiono kilka aparatów filmowych, lecz przez kilka dni z rzędu nic się nie pojawiło. Dopiero podczas szóstego seansu nauczyciel pochylił się nagle ku przodowi i zasnął. Po chwili znów się uniósł. Siedział sztywno. Oczy miał zamknięte, a na jego twarzy błąkał się lekki uśmiech. Po kilku minutach z nauczyciela zaczęła uchodzić lekka mgiełka. Osiadła na oparciu fotela, po czym zaczęła gęstnieć, skręcać się, powiększać, rozrastać, aż przybrała postać młodej kobiety. Już wówczas, gdy Kiplinen wpadł w trans, dr Persson nieznacznie nacisnął guzik, uruchamiając filmowe kamery. Tymczasem mgliste strzępy skręciły się tak, iż obok nauczyciela stała teraz postać jego żony jak żywa, identyczna z osobą na fotografii stojącej na biurku. Minę miała zdziwioną i rzucała niechętne spojrzenia na obcych. Dopiero jak Gumainen pozdrowił zjawę, ta zapytała: po co przyszliście tutaj? Chcieliśmy się czegoś dowiedzieć, na przykład jakie siły wam, ludziom zza świata, umożliwiają materializację, a potem znów dematerializację, powiedział pan Gumainen. Jest to rodzaj woli, która umożliwia nam pobranie energii z medium, abyśmy się mogli pokazać w postaci materialnej. Dematerializacja następuje wskutek tego, że pożyczoną energię zwracamy pośrednikowi, czyli medium. My tylko pożyczamy od medium energię materialną. Nie jesteśmy wcale sobowtórami medium. Zawsze pozostajemy sobą samym. A co by się stało, gdybym ja teraz panią pochwycił rękoma? Na twarzy zjawy odbiło się przerażenie. Niech pan tego nie robi. Sprowadziłby pan w ten sposób nieszczęście. Siedzące na tym fotelu medium przeszłoby w tej samej chwili na tamten świat, a tam nie zostałoby przyjęte. Czy możesz nam opowiedzieć jakieś szczegóły o tamtym świecie? Spytał pan Gumainen dalej. Nie namyślając się, zjawa odparła. Tamtejszy świat, do którego przechodzimy po śmierci fizycznej, to jakby miejsce oczyszczenia, gdzie istota ludzka żyje w całkowicie innym stanie świadomości. Okres początkowy jest dość ciężki, ponieważ dusza nie pozbyła się w pełni pragnień i żądz, których tam już nie może zaspokoić. Dlatego też często się zdarza, że taka dusza stara się powrócić nieraz na płaszczyznę fizyczną, jako zły duch, oraz próbuje zaspokoić swe namiętności i upodobania. Wówczas wyprawia ona na ziemi różne psoty. Tylko ci nie czują się tu źle, którzy jeszcze na ziemi, za życia, pozbyli się doczesnych pragnień, podporządkowując je swojemu duchowi. Podczas okresu oczyszczania dusza ludzka przeżywa powtórnie swe złe i dobre uczynki, które zostały popełnione za życia. Jednakże wspomnienia te przebiegają w kierunku odwrotnym i wywołują w duszy bezcielesnej takie samo wrażenie przyjemne lub nieprzyjemne, jak za życia. A co się z wami dzieje, gdy ten okres oczyszczania minie? Tego nie wiem. Wiadomo mi tylko, że nasz kontakt z ludźmi żyjącymi możliwy jest tylko w owym pierwszym okresie. Później już nie. Pan Gumajnen na koniec zapytał Zjawę, czy byłaby gotowa częściej przybywać, na co pani Kiplinen się zgodziła. A teraz muszę was opuścić, powiedziała, rzucając szybkie spojrzenie na śpiącego męża. Muszę mu oddać wszystko, energię i materię, które od niego pożyczyłam. Jej postać stawała się coraz bardziej mglista i przejrzysta, aż po chwili znikła zupełnie. Równocześnie Sven Kiplinen obudził się ze snu somnambulicznego. A więc panowie ją widzieli? Nawet rozmawiali z nią? Odezwał się nauczyciel. Ja wszystko słyszałem, lecz nie mogłem się ani poruszyć, ani mówić. Rzecz charakterystyczna, że doświadczenie to odbywało się przy normalnym świetle elektrycznym. W pokoju było więc całkiem jasno. Doświadczenia te powtarzano jeszcze dwukrotnie. Niestety, doktor Persson, zapomniawszy o ostrzeżeniu, wyciągnął kiedyś rękę, aby Zjawę dotknąć. Ta błyskawicznie zniknęła, a pan Kiplinen obudził się natychmiast z ciężkim bólem głowy, na który nigdy nie cierpiał. Ciężko się rozchorował i 2 miesiące przebywał w szpitalu, a później jeszcze jakiś czas był pod kontrolą lekarską, bo umysł jego był jakby nieco zmącony. Stale rozprawiał o tym, że pozbawiono go rozumu, że nie jest ani żywy, ani martwy. Usiłował nawet popełnić samobójstwo, by wyrwać się ze stanu nijakiego. Ani życia, ani śmierci. Z wielkim trudem udało się nauczyciela wyleczyć i naprawić wyrządzoną mu szkodę, lecz od tego czasu kontakt ze zmarłą małżonką został zerwany na zawsze. Jak wyleczyć schizofrenika? Dusze, nie rozumiejąc swej sytuacji, błądzą nieraz długo w sferze przyziemnej. Nie wiedzą one z reguły nic o wyższej sferze duchowej, gdzie tylko ten może trafić, kto zrozumie swoje położenie. Wspomniana nieświadomość jest też powodem tego, że dusza przez długi okres czasu pozostaje w stanie zamroczenia i ponurego otępienia, który sprawia jej cierpienie. Wiele z nich trwa również uczepionych do swego ostatniego za życia miejsca pobytu. Stąd się biorą miejsca, gdzie coś straszy. Inne natomiast zapadają w długotrwały sen, z którego z trudem można je później obudzić. Zjawy takie pisze dr Karl Wikland w swojej książce Dreising Jahre unter den Toten przebywają w ciemnościach, które może rozproszyć tylko aura osoby sensytywnej. Zbiegają się też do niej jak ćmy do światła. Świadomie lub nieświadomie mogą przysporzyć one człowiekowi o kwalifikacjach medialnych kłopotów, a nawet stać się powodem nieszczęścia, opętania. Taka zbłąkana dusza wchodzi bowiem łatwo w cudzą aurę, ma natomiast z reguły problemy z jej opuszczeniem. Gdy się dostanie do aury osoby sensytywnej, odczuwa ten fakt jedynie jako uwięzienie. Niestety nie wiemy, dlaczego osoba, której grozi opętanie, nie potrafi się obronić przed niespodziewaną napaścią. Także nie orientujemy się bliżej, dlaczego z jednych aur można się wydostać duchowi łatwo, a z innych jest to bardzo trudne. Dr. Wikland, z zawodu psychiatra, wyspecjalizował się w przygotowywaniu i przeprowadzaniu niezwykle skutecznych kuracji dla osób chorych na schizofrenię. Udowodnił też przy tym, że większość pacjentów zakładów dla umysłowo chorych jest po prostu opętanych przez natrętne istoty z zaświatów. Oczywiście teza taka nie przysporzyła mu splendoru w świecie prawdziwej nauki, dla którego terminy dusza i opętanie są wręcz wyzwaniem. Karl Wigland wypędzał duchy z ciał chorych przy pomocy maszyny influencyjnej, za pomocą wstrząsów elektrycznych. Równocześnie korzystał z usług swej małżonki, w które ciało kazał wchodzić każdemu z duchów po usunięciu go z osobowości chorego, po wprowadzeniu swojej żony w trans. Pani Wigland była wspaniałym medium. W czasie zabiegu Karl Wigland rozmawiał ze zbłąkanym duchem, tłumaczył mu, w jakiej jest sytuacji, i apelował o rozsądek. W ten sposób amerykański psychiatra wyleczył skutecznie kilka tysięcy osób nieuleczalnie chorych, tak zwanych schizofreników i chorych na inne choroby psychiczne. Poniżej zamieszczam fragment opisu jednego z seansów z żoną doktora jako medium i umysłowo chorą pacjentką, panią Burton. Lekarz chwyta za rękę medium, w której już kazał wejść duchowi, siedzącemu dotychczas w skórze pacjentki, pani Burton. Doktor Wigland chwyta za rękę medium. Dobry wieczór. Z kim rozmawiam? Duch poprzez medium. Niech mnie pan nie dotyka. Doktor Wigland. Jak się pani nazywa? Maggie. A nazwisko? Maggie Wilkinson. Skąd się pani tu wzięła? Jestem w Dallas, w Teksasie. Cały czas szalałam. Dlaczego? Bo byłam w więzieniu, w ciele astralnym pacjentki. Tam było nas kilkoro osób, lecz inne gdzieś sobie poszły. Pozostałe duchy wypędzono wcześniej elektrycznością przy pomocy maszyny influencyjnej, natomiast Maggie jeszcze tam pozostała. Czy pani także chciałaby sobie pójść, tam gdzie poszli pani współtowarzysze? Oni mnie nic nie obchodzą. Czy pani położenie nie jest dziwne? A właściwie od kiedy pani nie żyje? Ja nie żyję? Dlaczego ta kobieta, pacjentka, jest stale przy mnie? Jej dają ogień, z nią robią najgorsze rzeczy. Ona na coś staje, coś jej nakładają na głowę i potem przychodzi ogień. Kiedy pani Burton siadała na platformie obok aparatu do elektryzowania, owijała głowę wełnianym szalem, aby zwiększyć skuteczność działania aparatury. Czy tu jest pani właściwe miejsce? A dokąd mam pójść? Do świata duchów. Gdzie to jest? To jest tam, gdzie po śmierci idą ludzie świadomi, iż już nie żyją na tym świecie. Czy nie zauważyła pani, że coś się z panią stało? Mnie wystarczy, gdy pan zabroni, aby mi głowy nie owijano szalem i żeby potem nie było ognia. Miałam wrażenie, że się rozlatuje w kawałki. Pacjentka przy tym niczego nie odczuwa, najwyżej lekki chłód. Jak może człowiek wytrzymać, kiedy do niego tak strzelają? To zrobiono po to, aby panią wypędzić. Czy pani nie czuje się obecnie swobodniejsza? Co pani ostatnio robiła, gdy dostała te ogniste strzały? Cieszę się, że mnie wygnano. Czuję się teraz swobodniejsza. Czy orientuje się pani, że znajduje się w ciele mojej żony? Na szczęście nie. Ciało, którym się pani obecnie posługuje, należy do mojej żony. Pana żony? Ależ nie. A czy ta suknia należy do pani? Nic mnie to nie obchodzi. A skąd ją pani ma? Nie ukradłam jej. Każę pana aresztować, bo nazywa mnie pan złodziejką. Zgłoszę sprawę do komisariatu. Maggie, jaki pani ma kolor włosów? Kasztanowy. Doktor Wigland dotyka medium. Te włosy nie są kasztanowe, a ta suknia należy do mojej żony. Nic mnie to nie obchodzi. Ja o nią nie prosiłam. Niech mi pani powie, od kiedy pani nie żyje. Ja żyję. Raz pan mówi tak, a potem inaczej. Pytam się, kiedy pani straciła swe ciało. Wcale go nie straciłam. Przecież nie leży w grobie. A czy pani nie była kiedyś chora, a potem zrobiło się pani nagle lepiej? Tak, byłam ciężko chora. Lecz potem, gdy poczułam się lepiej, znalazłam się w więzieniu. Dokuczała mi tam jakaś kobieta. Było nas tam więcej, ale wszyscy pozostali wystraszyli się i uciekli. Od kiedy jest pani w Los Angeles? Jestem w Dallas, a nie w Los Angeles. Skąd miałabym się tam wziąć? Pewno przybyła pani z tą panią, która ma rude włosy. Pacjentką. Ona nie miała prawa mnie tu sprowadzać. Ona też przybyła tu z Teksasu. Co się stało z tymi innymi? Wyjaśniono im ich położenie i poszli sobie do świata duchów. Pani też tam powinna pójść. Dlaczego pani czepia się tej pani? Ja się czepiam? Cóż za pomysł. Byłam w więzieniu, lecz nie mogłam sobie tam dać rady. Ludzie, których tam widziałam, obiecywali mi, że mnie wydobędą, lecz nikt mi nie pomógł. Zrobiłem awanturę i pozostawiono mnie samą. I pewnie dlatego panią tu sprowadzono. Widzę tu tylko szereg osób siedzących dookoła. Pacjentka. Czy ta pani przybyła tu wraz ze mną? Dlaczego pani mnie molestuje? Duch. Nie mam z panią nic wspólnego. To przecież pani trzymała mnie w więzieniu. Pacjentka. Przecież zawsze pani mówiła, by sobie pani poszła ode mnie. Duch. Tak, to prawda, lecz nie otworzyła mi pani drzwi. Jak więc mogłam sobie pójść? Doktor Wickland. Powinna była pani w myślach poczuć się wolną. To by wystarczyło. Duch. Ja tego nie potrafię. Doktor Wickland. Duchy orientujące się w swej sytuacji i znające się na rzeczy mogą za pomocą myśli przenieść się dokąd chcą. Zaś duchy nieoświecone, nieuki, nie potrafią tego. Duch do pacjentki. Właściwie dlaczego trzymała mnie pani w więzieniu? Doktor Wickland. Była pani gościem nieproszonym. Pacjentka. Cieszę się, że się pani pozbyłam. Duch. Ja także się cieszę, że wyszłam z tego więzienia. Dlaczego nie chciała mnie pani wypuścić? A ja stukałam i stukałam. Do doktora. A pan strzelał do mnie ogniem. Dopiero wtedy wyswobodziłam się. Co mnie cieszy. Doktor Wickland. Czy po ostatnim zabiegu poczuła się pani wolna? Duch. To pan nazywa zabiegiem? Doktor Wickland. Jeżeli to umożliwiło pani odczepienie się od tamtej pani, to nazwałbym to zabiegiem bardzo skutecznym. Duch. Pan nawet nie wie, co ja się nacierpiałam przez ten ogień, a szczególnie przez te wystrzały. Nie lubię pana. Doktor Wickland. Musiałem wykonać ten zabieg, by panią wygonić z tamtej pani. Duch. Pan tę diabelską maszynę traktuje jak jakiegoś bożka. Pan chciał mnie wygonić, lecz dokąd? Do świata duchów? Gdzie to jest? To jest miejsce, gdzie przebywają duchy, istoty bezcielesne, aby nabrać tam poznania, rozeznania własnej sytuacji, dalszego doświadczenia w nowych warunkach bytu. Pani opuściła swoje ciało fizyczne, nie zdając sobie z tego sprawy. Później weszła pani w ciało astralne tej tu pani. Po prostu opętała ją pani. Pacjentka. Gdy się pozbędę pani i innych intruzów, wówczas zamknę drzwi i będę je tak trzymała, by nikt z was nie mógł wejść. Doktor Wickland. Musi pani sobie wyobrazić, Maggie, że jest pani wolna, a wtedy wyswobodzi się pani od razu z więzienia. Ludzie żyjący w świecie fizycznym nie mogą przenosić się z miejsca na miejsce tylko przy pomocy myśli, jednakże duchy to potrafią. Pani jest dla nas niewidoczna. Obecnie posługuje się pani ciałem innego człowieka. Jest nim moja żona. Duch. Już mi pan to raz powiedział. Doktor Wickland. Czy pani nie zdaje sobie z tego sprawy, że znajduje się w szczególnie dziwnej sytuacji? Ile pani miała lat, gdy opuściła ciało? Czy przypomina sobie pani coś z przeszłości? Pamiętam tylko, że wyjechałam i nagle konie poniosły. Potem zrobiło się nagle ciemno. Od tego czasu prawie nic nie pamiętam. Czy pani wie, który obecnie mamy rok? Nie potrzebuję odpowiadać na wszystkie pytania. Czy jest pan adwokatem lub sędzią? Kim pan właściwie jest? Jestem człowiek ogień. Czy pani wie, że obecnie mamy rok 1920? Nic mnie to nie obchodzi. Macha ręką. Jest mi to obojętne. Myślałem, że chciałaby pani być wolna. Chciałabym się tylko wydobyć z tego więzienia. Obecnie czuję się znacznie lepiej. Lepiej niż kiedykolwiek w ostatnich latach. Pacjentka. Powinna pani podziękować doktorowi, który panią wyswobodził. Duch. Jego powinno się aresztować za to, że do mnie tak strzelał. Miałam wrażenie, że moja głowa rozlatuje się na kawałki. Doktor Wickland. Czy widzi tu pani jakichś swoich przyjaciół? Widzę jednego wysokiego Indianina, małą Indiankę oraz panią, która ma niebieskie oczy i piękne loki. Duchy. Czy indiańskiej dziewczynie na imię Srebrna Gwiazda? Jest to jeden z duchów pomocniczych medium. Tak. Te duchy pomogą pani w orientacji na tamtym świecie. Jedno jest pewne. Chcę pójść do nieba, a nie w jakieś inne miejsce. Zawsze regularnie chodziłam do kościoła i byłam pobożną kobietą. Osoby, które pani widzi, to duchy. My ich zobaczyć nie możemy. Mimo to, one tu stoją. Mówię, że gdy pójdę z nimi, otrzymam śliczne mieszkanie. To byłoby piękne. Już od dawna nie mam własnego konta. Tam już nie będzie się do mnie strzelać ogniem. Ja wcale nie chcę iść do tej rudej. Dzięki Bogu. teraz niech pani sobie wyobrazi, że jest już wolna i niech pani idzie z nowymi przyjaciółmi. Dobrze, pójdę. Żegnam pana. Kiedy pacjentkę oddano do szpitala, nie była ona zdolna do niczego. Po oswobodzeniu jej od duchów nawiedzających, objęła posadę maszynistki w dużym domu towarowym w Los Angeles. Odzyskała swój normalny stan psychiczny. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.